Wydawnictwo Zysk i Spółka oraz Storybox przedstawiają Christina Loren, Piękny sekret, w przekładzie Katarzyny Krawczyk. Czyta Magda Karel. Tytuł oryginału Beautiful Secret. Copyright 2015 by Christina Hobbs and Loren Billings. Originally published by Gallery Books, a division of Simon & Schuster Incorporated. All rights reserved. Copyright for the Polish translation by Zysk i Spółka Wydawnictwo Poznań 2018. Piękny sekret ukazuje się nakładem Zysk i Spółka Wydawnictwa. Rozdział pierwszy. Ruby.
Nie twierdzę, że na pewno ma ogromnego kutasa, ale również temu nie zaprzeczam.
Pipa.
Jęknęłam z przerażeniem, zakrywając twarz dłońmi. Była 7:30. Czwartek rano, na miłość boską. Chyba już się nie upiła. Rzuciłam przepraszający uśmiech facetowi stojącemu naprzeciwko, który wpatrywał się w nas szeroko otwartymi oczami, a jednocześnie zastanawiałam się, czy siłą woli zdołam przyspieszyć ruch windy. Rzuciłam Pippie wściekłe spojrzenie przez szerokość kabiny.
Co?
Zapytała bezgłośnie i rozstawiła palce wskazujące na jakieś 30 centymetrów.
Zawieszenie jak u konia,
wyszeptała. Od konieczności powtórnych przeprosin wybawił mnie przystanek na trzecim piętrze. Drzwi się otworzyły.
Zdajesz sobie sprawę, że nie byłyśmy tam same, prawda?
Syknęłam, idąc za nią korytarzem. Za rogiem zatrzymałyśmy się przed szerokimi podwójnymi drzwiami z nazwiskiem Richardson Corbett, wygrawerowanymi w mlecznym szkle. Uniosła wzrok znad monstrualnej torebki, w której właśnie grzebała, brzęcząc bransoletkami na prawym przedramieniu. Szukała kluczy. Torebkę miała ogromną, jaskrawo-żółtą i nabitą błyszczącymi metalowymi ćwiekami. W ostrym świetle jarzeniówek jej długie, rude włosy wyglądały wręcz neonowo. Ja miałam włosy ciemnoblond i torebkę na długim pasku. Przy niej czułam się jak wafelek waniliowy.
Nie byłyśmy? Nie! Przed tobą stał ten gość z księgowości.
Muszę potem do nich iść, a dzięki twojej wstawce czeka nas wymiana zakłopotanych spojrzeń na wspomnienie chwili, kiedy wygłosiłaś uwagę o kutasie.
Powiedziałam też zawieszenie jak u konia.
Przez chwilę przybrała minę winowajczyni, po czym znów skupiła się na torebce. Goście w księgowości i tak powinni wyluzować. Potem dramatycznym gestem, wskazując wciąż ciemny korytarz przed nami, dodała:
jak rozumiem, w tej chwili jesteśmy same.
Nawet jak na twoje standardy. Dygnęłam przed nią żartobliwie.
Jak najbardziej.
Kiwnęła głową i ściągnęła brwi w skupieniu.
Chodzi o to, że na logikę on musi być ogromny.
Na logikę! Powtórzyłam, tłumiąc śmiech.
Serce znów podskoczyło mi dziwnie, jak zawsze, kiedy rozmawiałyśmy o Nealustelli.
Spekulacje na temat wielkości jego penisa mogły mnie rozstroić do reszty. Triumfalnie wyrzucając ramię w górę, Pippa uniosła klucze do biura, po czym najdłuższy włożyła do zamka.
Ruby, widziałaś jego palce?
Jego stopy? Nie wspominając o tym, że ma jakieś 2,5 metra wzrostu.
Nieco ponad 2 metry.
Poprawiłam pod nosem, ale rozmiar dłoni niekoniecznie przekłada się na cokolwiek. Zamknęłyśmy za sobą drzwi i pstryknęłyśmy włącznikiem światła. Wielu facetów ma duże dłonie, ale wcale nie może się pochwalić niczym specjalnym w dziedzinie męskości. Poszłam za Pippą wąskim korytarzem do pokoju pełnego biurek w mniejszym, nie tak wystawnym kącie na trzecim piętrze. Nasz zakątek biura był zatłoczony, lecz przytulny. Łód szczęścia, biorąc pod uwagę, że spędzałam tu więcej czasu niż w moim maleńkim mieszkanku wynajmowanym w południowym Londynie. Richardson Corbett Consulting może być jedną z największych i najbardziej prężnych firm technologicznych w Europie, ale jednocześnie przyjmują tylko 10 stażystów. Jako świeżo upieczona absolwentka Uniwersytetu Stanowego San Diego byłam w niebo wzięta, kiedy udało mi się złapać tę posadę. Pracowało się dużo, a wypłata od razu wyleczyła mnie z namiętności do kupowania butów, lecz poświęcenie już zaczynało się opłacać. Po 90 dniach stażu taśma klejąca z nabazgranym nazwiskiem Ruby Miller została zastąpiona przez metalową tabliczkę, a mnie przeniesiono z kanciapy na pierwszym piętrze do jednego ze wspólnych biur na trzecim.
Przebrnęłam przez szkołę średnią i przeżyłam studia pierwszego stopnia tylko z lekkimi obrażeniami. Później przeprowadzka na drugą półkulę i spotkania z najlepszymi umysłami ścisłymi w Wielkiej Brytanii. Nigdy w życiu tak ciężko na nic nie pracowałam. Jeśli uda mi się skończyć ten staż tak dobrze, jak go zaczęłam, to zdobędę miejsce na studiach magisterskich na Oksfordzie. Oczywiście dobremu zakończeniu stażu najprawdopodobniej nie sprzyjają rozmówki o penisach dyrektorów w windzie biura. Jednak Pippa dopiero się rozkręcała. Pamiętam, czytałam, że sięga od nadgarstka po środkowy palec. Dodała i palcami zmierzyła długość własnej dłoni, po czym uniosła ją, by pokazać, co ma na myśli. Jeśli to prawda, to być może jest to twój wymarzony mężczyzna. Nucąc pod nosem, powiesiłam płaszcz na drzwiach. Pewnie tak. Pippa rzuciła torbę na krzesło i zmierzyła mnie podejrzliwym spojrzeniem. Uwielbiam tę twoją udawaną obojętność. Jakbyś nie gapiła się na jego klejnoty, gdy tylko gość znajdzie się w promieniu 3 metrów od ciebie. Próbowałam przybrać oburzony wyraz twarzy i znaleźć jakąś odpowiedź, ale żadnej nie znalazłam. W ciągu ostatnich 6 miesięcy rzuciłam tyle ukradkowych spojrzeń w kierunku krocza Niala Stelli, że stałam się dyplomowaną specjalistką od topografii tych okolic. Ze zrezygnowanym westchnieniem wrzuciłam torebkę do szuflady biurka i ją zamknęłam. Najwidoczniej moje ukradkowe spojrzenia nie były jednak tak dyskretne. Niestety, jestem przekonana, że nigdy przenigdy nie znajdą się odpowiednio blisko. No pewnie, jeśli nigdy się do niego nie odezwiesz. Słuchaj, jak tylko trafi mi się sposobność, poderwę to rude ciacho z PR i przyprę do ściany. Przynajmniej porozmawiaj z tym swoim kolesiem, Ruby. Ale ja tylko pokręciłam głową. Koleżanka trzepnęła mnie apaszką. Uznaj to za zadanie na zajęcia z integralności strukturalnej. Powiedz mu, że musisz zbadać rozciągliwość jego stalowego dźwigara. Jęknęłam. Fantastyczny plan. No dobrze, to coś innego. Ten blondynek z mailroomu zawsze się na ciebie gapi. Skrzywiłam się. Nie jestem zainteresowana. No to Ethan z działu umów. Jest niski, ale wysportowany. Widziałaś tę jego sztuczkę z językiem? Pokazywał ją w pubie. Boże, nie. Usiadłam i zgarbiłam się pod ciężarem jej taksującego wzroku. Czy my naprawdę rozmawiamy na taki temat? Czy nie możemy udawać, że nie jestem ciężko zakochana? Niestety nie. Nie obchodzi cię żaden inny facet. Ale do pana sztywniaka też nie chcesz wystartować, westchnęła. Nie zrozum mnie źle. Stella jest świetny, ale trochę usztywniony, nie uważasz? Przesunęłam paznokciem wzdłuż krawędzi biurka. I to mi się nawet w nim podoba, przyznałam. Jest stabilny. Nudny, odpaliła Pippa. Powściągliwy, upierałam się. Jakby żywcem wyjęty z powieści Jane Austen. Taki pan Darcy. Odparłam z nadzieją, że to porównanie może pomoże jej zrozumieć. Nie ogarniam tego. Pan Darcy traktuje Elizabeth tak rzeczowo, że niemal grubiańsko. Po co ci ktoś, z kim będziesz miała tyle zachodu? Jak to zachodu? Zapytałam. Darcy nie zasypuje jej fałszywymi pochwałami ani komplementami bez znaczenia. Kiedy wyznaje jej miłość, naprawdę to czuje. Pippa opadła na krzesło i włączyła komputer. A może wolę flirciarzy? Ale flirciarz tak samo traktuje wszystkie, sprzeciwiłam się. Darcy jest niezgrabny i trudny do rozgryzienia, ale gdy go zdobędziesz, będzie twój na zawsze. Dla mnie to za dużo zachodu. Wiedziałam, że zawsze byłam romantyczką, lecz wyobrażenie sobie mojego powściągliwego bohatera w chwili uniesienia, bez zahamowań, spragnionego, pociągającego, sprawiło, że kiedy mój idol znalazł się w odległości 2 metrów, nie potrafiłam myśleć o niczym innym. Problem w tym, że w takich okolicznościach traciłam też całą inteligencję. Jak mogę mieć jakiekolwiek nadzieje na autentyczną rozmowę? Zapytałam. Wiedziałam, że nigdy się na to nie zdobędę, lecz dobrze było wreszcie z kimś omówić ten temat. Z kimś, kto go zna. Z kimś innym niż Londyn i Lola, które zostały na drugiej półkuli. Wiesz, rozmowę, w której naprawdę oboje uczestniczymy.
W zeszłym tygodniu na spotkaniu Antony zapytał, czy mogę zaprezentować jakieś dane, które miałam przygotować do projektu Diamond Square. Szło mi doskonale, dopóki nie uniosłam wzroku i nie zobaczyłam na Jala Stelli z Antonem. Wiesz, jak ciężko nad tym pracowałam? I to przez kilka tygodni. Jedno spojrzenie i całą koncentrację diabli wzięli. Z jakiegoś powodu nie byłam w stanie myśleć o nim, używając jedynie imienia. Niall Stella brzmiało jak zaszczytny tytuł, jak Książę Harry lub Jezus Chrystus. Przerwałam w pół zdania, mówiłam dalej. Kiedy znajdzie się obok, albo zaczynam pleść bzdury, albo zapominam języka w gębie. Pippa się roześmiała, po czym zmrużyła oczy i zmierzyła mnie wzrokiem. Wzięła do ręki kalendarz i udała, że go przegląda.
Ciekawe.
Właśnie zdałam sobie z tego sprawę, że jest czwartek, zaśpiewała. To by wyjaśniało, dlaczego masz taką seksowną fryzurę i tę zalotną miniówkę. Przeczesałam włosy wycieniowane na wysokości podbródka. Codziennie mam taką fryzurę. Pippa prychnęła. Szczerze mówiąc, zbyt dużo czasu spędziłam rano na przygotowaniach, ale potrzebowałam pewności siebie. Jak słusznie zauważyła, dzisiaj był czwartek, mój ulubiony dzień tygodnia, ponieważ widywałam go właśnie w tym dniu. Ogólnie rzecz biorąc, w ten czwartek nie czekało mnie nic pasjonującego. Tego dnia lista zadań obejmowała prozaiczne rzeczy, typu podlanie małego fikusa, którego ze względu na nalegania Loli przeszmuglowałam ponad 8,5 tysiąca kilometrów z San Diego do Londynu, potem napisanie oferty na przetarg i wysłanie jej pocztą, w końcu wyniesienie śmieci. Świetlane życie. Jednak w każdy czwartek Outlook przypominał mi o spotkaniu grupy inżynieryjnej, na którym przez godzinę miałam niezakłócony widok na Niala Stelle, wiceprezesa, dyrektora planowania oraz, niech to szlak trafi, najwspanialsze ciacho na świecie. Gdybym tylko mogła go dodać do listy swoich zadań. Godzina najbardziej sprzyjająca przyglądaniu się Nialowi Stelli była zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem, gdyż autentycznie interesowało mnie to, co się dzieje w naszej firmie, a dyskusje członków zarządu wręcz mnie fascynowały. Miałam 23 lata, nie 12. Dyplom z inżynierii. I jeśli tylko mi się uda, to pewnego dnia zostanę ich szefową. Fakt, że jeden człowiek tak bardzo potrafił zbić mnie z pantałyku, był bardziej niż upokarzający. Zwykle nie bywałam roztargniona ani niezdarna. Poza tym przecież chodziłam na randki. W gruncie rzeczy w Londynie randkowałam częściej niż w domu z powodu angielskich facetów. To już mówi wszystko. Niestety akurat ten angielski facet był poza moim zasięgiem. Niemal dosłownie, gdyż Niall Stella miał ponad 2 metry wzrostu, niewymuszoną klasę, doskonale ułożone dość ciemne włosy, pełne wyrazu piwne oczy, szerokie, umięśnione ramiona i uśmiech absolutnie powalający. Kiedy już pojawiał się w pracy, na jego widok moje myśli hamowały spiskiem. Według krążących po biurze plotek, już jako niemowlę skończył szkołę i stał się legendą planowania przestrzennego. Nie zdawałam sobie sprawy z wagi tej informacji, dopóki nie zaczęłam pracy w grupie Richardson Corbett i nie przekonałam się, że faktycznie doradza w każdej dziedzinie. Od spraw związanych z inspekcją budowlaną, po skład chemiczny dodatków do betonu. W Londynie był nieoficjalną, ostatnią instancją przy wszelkich projektach związanych z mostami, infrastrukturą handlową i siecią transportu. Ku mojej niezmiernej rozpaczy, raz nawet wyszedł w połowie czwartkowego spotkania, by pokierować zespołem budowlanym, gdyż zadzwonił przerażony kierownik, bo podwykonawca spartaczył projekt fundamentów, a wylano już beton. Niall Stella maczał palce praktycznie w każdej budowie w Londynie. Rano pił herbatę z mlekiem, bez cukru. Miał olbrzymie biuro na 3. piętrze, daleko ode mnie. Najwyraźniej nie miał czasu na telewizję, lecz był zagorzałym kibicem Leeds United. A chociaż wychował się w Leeds, chodził do szkoły w Cambridge, a potem w Oksfordzie, a teraz mieszkał w Londynie, gdzieś po drodze złapał autentyczny akcent z wyższych sfer. Poza tym, niedawno rozwiedziony. Moje serce ledwie to wytrzymywało. Co dalej?
Liczba spojrzeń, które Neal Stella rzucał mi w czasie czwartkowych spotkań? 12. Liczba rozmów, które odbyliśmy? 4. Ile z tych wydarzeń mogłoby zapaść mu w pamięć? Ani jedno. Od pół roku zmagałam się z zauroczeniem Nijalem Stellą i byłam przekonana, że nadal bierze mnie raczej za dziewczynę dostarczającą pizzę niż pracownika firmy. Dziwne, ale tego dnia jeszcze nie przyszedł, chociaż zwykle pojawiał się w biurze jako jeden z pierwszych. Sprawdziłam, i to kilka razy, wyciągając szyję w kierunku tłumu zaspanych ludzi przewalającego się przed drzwiami sali konferencyjnej. Sala miała wielkie na całą ścianę okna wychodzące na dość ruchliwą ulicę. Kiedy rano szłam do pracy, nie padało. Ale teraz, jak prawie codziennie, znów zaczęło kropić z ciężkich, ciemnych chmur. Taka mrzawka wydawała się zupełnie nieszkodliwa. Lecz nauczyłam się jej nie ufać. Po 3 minutach na dworze byłabym całkowicie przemoczona. Nawet gdybym wychowała się w bardziej deszczowych okolicach niż południowa Kalifornia, i tak nic nie przygotowałoby mnie na londyńskie powietrze. Od października do kwietnia niemal namacalnie nasycone wodą. Ciężkie i wilgotne. Jakby chmura deszczowa owinęła się wokół mnie i przenikała do kości. W Londynie właśnie zaczęła się wiosna, lecz małe podwórko po drugiej stronie Southwark Street było wciąż ponure i puste. Podobno latem wypełniało się różowymi krzesłami i stolikami pobliskiej restauracji. Teraz jednak składało się tylko z betonu i niemal nagich drzew. Po gołej ziemi przesuwały się wilgotne brązowe liście. Siedzący wokół mnie ludzie, narzekając na pogodę, otwierali laptopy i kończyli herbatę.